Powtarzam za siostrą Emanuel, przeżyj dzień. Nie myśl od razu o całej przyszłości, o całej perspektywie życia. No jasne, pewne rzeczy musimy zaplanować na rok do przodu. Ale każdy chrześcijanin ma jedno zadanie. Biskup, papież, ministrant, pani emerytka. Przeżyć jeden dzień, nie dać się wplątać właśnie w jakąś intrygę szatańską, tylko być wiernym jeden dzień Chrystusowi. Wielkie postacie świętych to była konstrukcja świętości z takich zwykłych, powszednich dni. Jezus powiedział do swoich uczniów, jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, wprawdzie dzisiejsza Ewangelia nie przedstawia nam jeszcze tych głównych postaci adwentowych w Biblii, ale pozwolę sobie właśnie na początku Adwentu skierować ku nim naszą uwagę. Chodzi mi oczywiście o Maryję i Józefa. Przede wszystkim jest Pan Jezus najważniejszą postacią Adwentu i wszystkich okresów liturgicznych, ale Józef i Maryja odgrywają w tych scenach nieprawdopodobną rolę. Oni pierwsi przeżywali to oczekiwanie. Proszę zwrócić uwagę, że zapewne byli takimi ludźmi jak wszyscy inni. Byli zaręczeni, mieli plany na przyszłość, marzyli sobie, wyobrażali. Dość precyzyjnie można było przewidzieć, jakie by wiedli życie, bo życie ludzi w tamtych czasach było bardzo podobne. Nie było takiego liberalizmu i domy, obyczaje. Wszystko byli ludzie podobni. Oni się też pewnie spodziewali od Boga błogosławieństwa, którym byłaby jakaś grupa dzieci, ale przychodzi zwiastowanie w Nazarecie i wszystko się zmienia. To jak trzęsienie ziemi dla nich było. Bóg nie błogosławi ich marzeń. Bóg im błogosławi na drogę życia, którą będą dopiero odkrywać i jeszcze nie będą wiedzieli, na czym to będzie polegać. Decyzja jest na tak. Maryja mówi fiat, niech mi się stanie, przyjmę Syna Bożego do swojego łona, ale oczywiście więcej pytań niż odpowiedzi. Drodzy bracia i siostry, potem zwróci uwagę, jak to wszystko, wszystkie te ich plany, oczekiwania, które mieli w sercu, Pan Bóg zmienia. Spodziewali się, że będą, przyjdzie dziecko w Nazarecie, w domu, który przygotował Józef dla swojej małżonki i potomstwa, a tu jakaś wyprawa do Betlejem, spis ludności. I już pierwsza zmiana w tych ich planach to nie tak miało być. Zwrócę uwagę, jeśli jestem przy tym spisie ludności, będziemy często słuchać w najbliższych tygodniach i w Boże Narodzenie, udał się Józef do swego miasta. I tam narodził się Jezus. Proszę zwrócić uwagę, jest to dla nas wskazówka, że żeby narodził się w nas Jezus, musimy się udać do samego siebie, do prawdy o nas. Rodzinne miasto jest symbolem takiego wzrastania pierwszych lat życia człowieka, tam gdzie uczymy się pierwszego kontaktu ze światem, gdzie zaczynamy pojmować świat. I każdy z nas, choć może dziś już mieszka gdzie indziej niż jego rodzinne miasto, to jednak w tym rodzinnym mieście zostawił kawałek serca, a to rodzinne miasto zamieszkało w jego sercu. Józef udaje się do swego serca, do siebie samego, do prawdy o sobie. Pamiętajcie, w życiu religijnym, w życiu duchowym mamy zadanie poznać nie tylko Boga, ale siebie. Kto poznał siebie, naprawdę poznał i Boga. Nie można znać Boga, a nie znać siebie. Wielu ludzi nie zna siebie i ogromne cierpienia im towarzyszą w życiu duchowym. Planują więc pobyt w Nazarecie, bo potem uciekają, idą do Betlejem, a stamtąd do Egiptu. I oni, którzy spodziewali się jakiejś takiej pogodnego, stałego życia w Nazarecie, nagle, przepraszam za słowo, lądują w Egipcie ze swoim dzieckiem, które jest tajemnicze. I chcę Państwu pokazać, że Pan Bóg bardzo często nie idzie drogami, które my sobie wymarzymy. I jak przychodzi Jezus, to nie błogosławi zawsze naszym oczekiwaniom, pragnieniom, ale dokonuje takiej poważnej korekty lotu. Ciekawe, rzadko kto chyba z ludzi mówi tak sobie, wymarzyłem życie i mi się spełniło co do joty. Przeważnie Pan Bóg ma tu jakieś nieraz inne pomysły. Spodziewali się, powtarzam, narodzin w Nazarecie, w domu przygotowanym przez Józefa. Przyszło się Zbawicielowi rodzić w stajni. Chodzili od domu do domu, pukali od gospody do gospody i miejsca dla nich nie było. Tak mi w minionym tygodniu opowiadał jeden z księży, że wystawiał jasełka rok temu i skąd się młodzi aktorzy, czyli uczniowie podstawówki, dowiedzieli, że na ostatnim przedstawieniu aktorzy sobie robią różnego rodzaju żarty. I on też chciał tak zażartować, jeden z młodych aktorów w tych jasełkach. I kiedy Józef z Maryją stukają do gospody, on mówi, wchodźcie, jest dużo miejsca, jest dużo miejsca. Ale ten się zreflektował i powiedział, Maryjo, tu będzie dla nas za drogo i poszli dalej. Więc nawet i w tą historię biblijną udało się wpleść trochę radości. Powtarzam, potem jakiś nieplanowany Egipt. Co chcę powiedzieć? My dla Pana Boga mamy swoje scenariusze, ale On jest Bogiem, On wie, czego nam bardziej potrzeba i musimy zrozumieć, że jesteśmy wpisani w Jego plan, w Jego postrzeganie świata, więc Jego, czyli prawdziwe. To Chrystus mówi z pewnym wyrzutem do Maryi i Józefa, kiedy miał 12 lat. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? My bardzo często, powtarzam, mamy problemy, co zrobić, żeby poprawić małżeństwo, co zrobić, żeby poprawić relacje takie, co zrobić, żeby był spokój. Ale my powinniśmy też przechodzić na tą optykę Pana Boga i stawiać sobie pytania, kiedy na przykład jest jakieś coś trudnego przeżywamy, jakieś nieszczęście przyszło. To nie tylko jak to nieszczęście zlikwidować, jak to naprawić, żeby nie bolało, tylko co mi Bóg chce przez to pokazać. Albo jak znaleźć wiarę, by w tym wytrwać. Jak to Bóg widzi, jak wykorzystać tę sytuację, która mnie spotkała do zbawienia, bo może być to wielki, wielki, wielki dar od Pana Boga. Mamy w czytaniach dzisiejszych już też temat adwentowy sen. Sen i budzenie się. Można przeżyć życie śpiąc. Opowiadał mi mój kolega, no trudno mi było w to uwierzyć, co on mówił, ale zaklinał się na wszystkie świętości, że to prawda. Był kiedyś kierowcą autobusu miejskiego w Warszawie. Pojechał na zajezdnię, pobrał autobus, jakby to można było powiedzieć. I tu się film urywa. Następna scena mówi, otwieram oczy i jestem na placu wtedy jeszcze Dzierżyńskiego. Ale jak ja przyjechałem z Mokotowa na plac Dzierżyńskiego, to za chorobę nie wiem. Patrzę do tyłu, ludzie siedzą, nikt nie krzyczy. Zmarłych nie ma. Ale mówi do mnie, tajemnica ludzkiego mózgu. Ja przyjechałem pół Warszawy bez jakiejś takiej świadomości. Drodzy bracia i siostry, wielu ludzi po jakimś okresie życia mówi, jak ja byłem tępy, jak ja nie widziałem, że tam czy żona, czy ktoś inny ustawia jakąś sprawę niedobrze, a ja byłem zauroczony, w ogóle tego nie widziałem. Jakbym był jakiś właśnie taki ugodzony strzałą zatrutą jakąś. Czy ja nie śpię? Czy dlatego Pan Bóg musi zsyłać niekiedy zamieszanie w naszym życiu? Byśmy te sprawy rozważali w sercu, tak jak Maryja, a nie w jakimś półśnie. Jezus ostrzega dzisiaj przed snem, który spowodowany może być pijaństwem, obżarstwem. I jeszcze jedną Pan Jezus dzisiaj przestrzega przed taką pigułką senną. Pigułka senna, która się nazywa Wszyscy tak robią. Stosowaliśmy tę pigułkę senną do uśpienia czujności rodziców, kiedy w szkole dostawaliśmy dwóje. Przychodziliśmy do domu i mówiliśmy, mamo, dostałem dwójkę. Więc mama już podnosiła głos, żeby wygłosić mowę straszną i groźną, ale my wtedy właśnie rzucaliśmy mamie tą pigułkę. Mama, ale wszyscy dostali dwóje. A no, synku, jak wszyscy, to dobrze, to się nie wyróżniałeś, tak trzymaj tak zawsze. I od tego czasu wszyscy tak robią. Wszyscy mają pirackie nagrania, wszyscy chodzą na te, czytają takie książki, wszyscy to robią, wszyscy, wszyscy, wszyscy. Jak kiedyś Państwu mówiłem, jak spotkałem moich znajomych na Starym Mieście, tłok w lato niemiłosierny. Ja mówię, dlaczego tu spacerujecie? Obok Park Krasińskich jest puste alejki, ławki. Oni mówią, słuchaj, no skoro tu jest tyle ludzi, to musi być fajnie. Bo wszyscy tak robią. I Jezus mówi, nie będzie zbawiania masowego jakimiś segmentami czy grupami, tylko indywidualne. Dwoje będzie na polu, bardzo podobnie będzie żyło. Dwoje będzie w domu, jeden zostanie wzięty, drugi zostawiony. Mimo, że na zewnątrz mogą wykonywać identyczną pracę, identycznie się ubierać, identycznie się modlić, Kiedyś jeden pan mi powiedział, że obudził się ze snu, a sen był taki, że mówił: proszę księdza, ja nie lubiłem w kościele śpiewać. Ja nie jestem zbyt muzykalny, nie wiem, czy te tonacje mi nie odpowiadały, czy mi się, przepraszam za słowo, tą gębą nie chciało ruszyć. Ja w kościele tak sobie coś tam pomruczałem, jakiś znany refren sobie zaśpiewałem i nagle mnie ośniło, że to jest modlitwa, że ja przez kilkadziesiąt lat swojego życia, tam 20 czy 30, nie wykorzystałem tysięcy modlitw, pieśń religijna jest oczywiście jest modlitwą. I stałem, i gdyby ktoś patrzył na mnie z zewnątrz, to mówił: no taki parafianin, no tak jak wszyscy, no stoi między ludźmi, a on się nie modlił pieśniami. Podaję tylko taki przykład. Czy porównywanie się, drodzy państwo. Ojciec Sali napisał kiedyś artykuł pod tytułem Pochwała pospolitości, że mówił, że są ludzie, którzy zanim coś ocenią, porównają z innymi. Mój samochód jest dobry, dopóki sąsiedzi nie kupią lepszego. A ja to muszę porównać. I to jest wielki błąd, bo może być tak, że jest rodzeństwo i nie wiem, tam jeden z tych ludzi, no nie wiem, no, zarobił tam jakieś pieniądze, dał na biednych 1000 złotych i się cieszy. Jego brat też dał 1000 złotych, ten bliźniak jakiś. A potem Pan Bóg mówi tylko, że on, ten pierwszy, dostał talentów na zrobienie małego jakiegoś interesu. Ty dostałeś o wiele większe talenty. I dlatego porównywanie się, że ja daję tyle samo, co drugi. Mamy od Pana Boga różne powołania i porównywanie się jest bardzo niebezpieczne. Ktoś z Państwa został powołany do napisania 30 dobrych książek, które by broniły Boga, Kościół, prawdę, historię i tak dalej, a ktoś dostał tyle talentu, że jedną miał napisać. I teraz porównywanie się, że jestem 30 razy lepszy, jest błędne, bo Pan Bóg różnie rozdziela swoje talenty. Także stojąc w jednym szeregu, możemy być bardzo różni i to równanie pod kreskę może być bardzo mylące. Wszyscy nas nie ocalą, wszyscy, że wszyscy tak mówią, wszyscy tak sądzą, wszyscy tak podróżują, wszyscy tak kupują, wszyscy tak sprzedają. Ocali nas Jezus i wierność. I Pan Bóg się chyba na tą pigułkę wszyscy tak robią nie da nabrać. Nawet jak mu powiemy na sądzie ostatecznym, że wszyscy to robili, to Pan Bóg mu powie: no, wszyscy to są wszyscy, a ja prowadziłem z Tobą indywidualny dialog przez całe Twoje życie. Proszę zwrócić uwagę, uderzyła mi kiedyś jedna rzecz. Judasz stał się zdrajcą. Gdzie się stał zdrajcą? Przy Chrystusie i apostołach. Mieszkał, wędrował z Jezusem 3 lata. Mieszkał wśród świętych apostołów, wszyscy wyniesieni na ołtarze. I on się w tym środowisku został zdrajcą. Gdyby patrzeć na Judasza i na apostołów, nigdy by chyba nie zauważył, że ten człowiek odegra tak tragiczną rolę w życiu Jezusa. Można, proszę Państwa, przychodzić do kościoła, stawać obok ludzi modlących się i być zupełnie innym, być zupełnie człowiekiem z innej bajki. My chcemy schować się w tłumie i łudzimy się, że to nas jakoś ocali, ale zanim nastąpi sąd powszechny, będzie sąd indywidualny, gdzie każdy z nas będzie miał to serce prześwietlone sercem Pana Jezusa, dobrym i miłosiernym, ale jeśli się ktoś zatnie na stronę ciemności, to Pan Bóg mu pozwoli pójść. Pamiętajcie, co ktoś kiedyś obrazowo przedstawił, klamki w piekle są od środka pomieszczeń, nie z zewnątrz. Każdy się tam sam chce zostać, chce sam się tam dostać, to Pan Bóg mu pozwoli na taką konsekwencję jego wyborów. I czytania dzisiejsze też wprowadzają już pierwszy kolejny adwentowy temat, to jest, że przyjdzie niespodziewanie. Nagle przyjdzie Pan, rozświetli i wszystko stanie się jawne, wszystko stanie się jasne. Wszystko, co ukryte, będzie pokazane publicznie. Nas księży Pan Bóg przygotowuje w sposób specyficzny nieraz na ten koniec świata, że wszystko stanie się jawne. My żyjemy bez rodzin, w samotności, więc musimy te różnego rodzaju sprawy takie osobiste załatwiać samemu. Tutaj żona nie pomoże. I zdarzyło się niejednemu kapłanowi, że był w sklepie, oczywiście po cywilu, bez sutanny, i kupował sobie jakąś tam piżamkę i kiedy właśnie się zastanawiał z ekspedientką, czy ta w słoniki będzie ładniejsza niż ta w samochodziki, jeszcze się dopytywał, czy rozporek jest z przodu i czy kalesony te byłyby w takiej tonacji barwnej, to przez pół sklepu ktoś zawitał: o, szczęść Boże, księże proboszczu, co ksiądz kupuje? I mówię, to był taki przedsionek końca świata, kiedy nagle wszystko stanie się jawne. Aniołowie na ulicy zawołają każdego po imieniu. Będziemy w trudnej sytuacji. Ale to jest tak. Proszę Państwa, z wielkim przejęciem kilkanaście lat temu zwiedzałem Pompeję. Wiecie, ta tragedia tego miasta w 79 roku, dym i popiół z wulkanu zalał całe miasto Pompeję. I jak wiecie, ta magma z wulkanu pozalewała ludzi zupełnie zaskoczonych we śnie. I kiedy tam ciało się rozłożyło, pozostawała pusta komora, taka w kształcie ciała. Oni to wypełniali jakąś substancją i uzyskiwali rzeźby ludzi w postaci, jakiej konali po wybuchu tego wulkanu. I niektórzy ludzie trwali w jakimś miłosnym uścisku erotycznym, czy to małżonkowie w akcie seksualnym. I ja, proszę Państwa, się zastanawiam, czy oni, kładąc się do łóżka, bezpiecznie w swoim domu, myśleli, że ich tą pozycję miłosną będą oglądały miliony ludzi, turystów, którzy przybywają do Pompeji. Coś tak intymnego, jak ich zbliżenie fizyczne, stało się nagle takie publiczne, że to miliony ludzi oglądają, na milionach zdjęć to jest. Czy to, co ukrywamy nieraz przed ludźmi, co próbujemy ukryć przed samym sobą, też będzie, Pan Bóg mówi, na sądzie ostatecznym upublicznione, żeby każdy z nas mógł zobaczyć, jak jego życie wpływało na dzieje świata, kościoła, wspólnoty, rodziny, jakiegoś regionu. Jeszcze jeden temat światła, o którym wspomniałem na początku mszy świętej. Od kilku lat w Adwencie zawsze sobie rozważam taki temat, co jest prawdziwym światłem, a co jest światłem sztucznym. Pamiętajcie Państwo, że ciemność może być kolorowa, błyszcząca i krzykliwa. Ciemność może być krzykliwa, błyszcząca i kolorowa, po to, żeby oślepiać. Natomiast pozorna jakaś taka cisza martwa, jakieś takie ubóstwo pejzażu czy rzeczywistości, w którą wchodzimy, może być źródłem prawdziwego światła. Ja kiedyś widziałem w autobusie, w tramwaju, przepraszam, koło Arkadii przejeżdżałem i chłopak trzymał dziewczynę na kolanach i tak wpadł w jakiś taki ciąg komplementów właśnie takich świetlnych, bo mówił do niej: mój ty płomyczku, moje ty światełko kochane, a ona mówi: nie ściemniaj. Proszę zwrócić uwagę. Państwo wiecie, że jeśli ktoś chce nic nie powiedzieć, to mówi nieraz dużo. Jak się przychodziło ze szkoły i się mówiło: mamo, ale tam w szkole dzisiaj była jakaś afera, co ty tak pleć? Chodź no tutaj, byłeś w szkole? Coś za ciemno się zrobiło od tych słów. Proszę zwrócić uwagę, nasze media gadają 24 godziny na dobę, a my siedzimy i czujemy, że coś mniej wiemy niż żeśmy w tym momencie, kiedy usiedliśmy przed telewizorem. Adwent jest czasem takiego dowartościowania zwykłości w Kościele. Zwykłości. Niektórzy ludzie mówią: co ja mam robić, proszę księdza? Jaki plan? Powtarzam za siostrą Emanuel: przeżyj dzień. Nie myśl od razu o całej przyszłości, o całej perspektywie życia. No jasne, pewne rzeczy musimy zaplanować i na rok do przodu. Ale każdy chrześcijanin ma jedno zadanie. Biskup, papież, ministrant, pani emerytka. Przeżyć jeden dzień. Nie dać się wplątać właśnie w jakąś intrygę szatańską. Tylko być wiernym jeden dzień Chrystusowi. Wielkie postacie świętych to była konstrukcja świętości z takich zwykłych, powszednich dni. Druga sprawa. Rozmawiałem kiedyś z moim kolegą księdzem proboszczem i też mi ta rozmowa utkwiła w pamięci, bo on mówi tak: słuchaj, jestem proboszczem na parafii, no kocham tą parafię, kocham tych ludzi. Nieprawdopodobne rzeczy się dzieją na tej parafii. A ja: co takiego? Słuchaj, no są roraty. Ja mówię: ale roraty są w każdej parafii. No i w każdej się dzieją niesamowite rzeczy. Słuchaj, ludzie przychodzą się modlić. Wiesz, jaki to jest potencjał modlitewny nabożeństwa majowe? Ja myślałem, że on powie, że on ma rewelacyjną parafię, że ma 3 chóry, nie wiem, 6 hól, jakieś sympozja organizuje. A on mówi: ludzie przychodzą się modlić do Boga i to naprawdę, wiesz, nie liczę ich nigdy. To jest nieważne, czy będzie 7 ławek, czy 5, tylko ludzie przychodzą się modlić do Boga i to jest modlitwa, która ocala świat. Drodzy bracia i siostry, szukamy nieraz wyjątkowych rzeczy i wyjątkowe rzeczy są piękne, ale zwykłość życia modlitewnego, zwykłość życia parafialnego, że tam się ludzie spowiadają, że tam uczestniczą we mszy świętej, to jest też coś nieprawdopodobnego. Zapraszać was będziemy dzisiaj już na roraty tutaj w Kościele Świętej Anny, gdzie właśnie tym mocnym elementem i symbolem jest ta płonący płomyk, symbolizujący nasze poszukiwanie prawdy w świecie pełnym ciemności. Józef i Maryja przeżyli swój adwent pięknie, choć był dla nich zaskoczeniem totalnym. Powtarzam, znaleźli się nagle w Egipcie, opuścić musieli dom rodzinny, ale dzięki posłuszeństwu Bogu i Jego prawom ocaleli. Ja chcę tutaj zwrócić uwagę na jeden moment taki bardzo zasadniczy w ich życiu, który właśnie podlega podczas adwentu przed narodzeniem Jezusa. Kiedy Maryja wróciła od Elżbiety i Józef widzi, że jest w stanie błogosławionym, to pierwsza rzecz, którą widzi ewidentnie, i druga rzecz, którą wie, że to nie jest jego dziecko. A pamiętacie Państwo, że tam prawo karało narzeczoną za zdradę narzeczonego, tak jakby to była zdrada małżeńska. I teraz w zasadzie Józef według tego, co widzi, powinien iść do tam ówczesnych władz i donieść na to, że jego narzeczona go zdradziła. Jest już w ciąży, on nie wie, z kim ta ciąża. Ale ktoś by powiedział, prosta sprawa, jak to załatwić. Niech Maryja wytłumaczy Józefowi, co się stało. Bo Maryja od Józefa wie o wiele więcej. Wie, że był anioł, wie, że jest w stanie błogosławionym z łaski Bożej, a nie z wyniku pożycia z mężczyzną. Wie, że ten dzieciak będzie nazwany Synem Najwyższego. No dużo więcej wie, więc jak ktoś więcej wie, to powinien tego, co mniej wie, uświadomić. A Maryja nic takiego nie robi. Chciał się być Maryją, wytłumacz to Józefowi, bo to się skończy strasznie dla ciebie i dla dziecka, które jeśli ty zginiesz, niewierne kobiety kamienowano, stawiano je w progach domu, cała wioska się schodziła i rzucali kamieniami, aż umarła. A pierwszy rzucał narzeczony. Takie było prawo. No więc jeśli ty się nie wytłumaczysz, jeśli nie zdobędziesz zrozumienia Józefa, to i ty, i twoje dziecko jest narażone na śmierć. Ale Maryja nie łamie prawa, które wtedy było bardzo mocne i jest mocno wpisane w naturę ludzką, że Józef sobie poradzi sam, że ona nad nim kierownictwa nie przejmie. Chociaż wie więcej. Nieraz niektórzy mówią, no mówię mu, bo on nie wie, to ja, proszę Państwa, kiedy siostry zakonne jechały na Jasną Górę autokarem i w pewnym momencie kierowca zasłabł, coś się źle poczuł. No, zatrzymał autokar, siostry dały mu tam kawę gorzką, przewietrzył się i wszystko w porządku. Ale kiedy tak czekali na uzdrowienie kierowcy, siostry mówią do jednej z sióstr, która była kierowcą w klasztorze i już miała setki tysięcy, czy nawet miliony kilometrów nabite na liczniku i mówią, Ewa, siadaj do tego autobusu i jedziemy. A ona pół żartem, pół serio mówi, pewnie by mi dała radę tym pojechać, ale niech on jedzie, bo to do niego należy. Drodzy Państwo, to jest bardzo ważny element, żebyśmy nie zamieniali się swoim powołaniem. Jeśli kobieta naprawdę jest bardziej w pewnych tematach inteligentniejsza od męża, bardziej błyskotliwie myśli, to nie znaczy, że powinna go z niego zrobić dziecko, posadzać go na stołeczku i wyjaśniać, na czym, o co chodzi w świecie. Maryja tego nie zrobiła. A czym się Maryja broni? Co jest obroną Maryi, że ona wie, że się jej nic złego nie stanie, że ona w to mocno wierzy? Jej piękno. Bo Józef ma jedną zagwozdkę. Jeśli ona by zgrzeszyła, to dlaczego ona jest ciągle taka piękna? I ma taki uśmiech, i ma takie spokojne oczy. Pamiętacie, co mówił Bóg do Kaina? Kainie, gdybyś nie grzeszył, nie byłbyś ponury. Nie miałbyś ponurej twarzy. Józef nie może uwierzyć w jej grzech, bo ona jest czysta i to bije od niej. I dlatego postanawia, że oddali ją, zerwie zaręczyny. Cała niechęć Nazaretu przejdzie na Józefa. Będą mówili, to gagatek zrobił kobiecie dziecko, a potem ją odesłał z powrotem. Józef będzie doznał śmierci cywilnej w swoim otoczeniu, ale Maryja będzie żyła. I kiedy już to postanawia, jak wiecie, anioł we śnie mu mówi, to dziecko nie jest poczęte w grzechu, możesz je przyjąć z pełną wolnością sumienia, co też Józef czyni. Pamiętam wniosek, jaki ktoś wyciągnął z tej historii. Pan Bóg przychodzi z pomocą 15 minut za późno i zawsze zdąży. Pamiętajcie o tym, kiedy już lekarz ci powie, że już jest za późno, kiedy ktoś ci powie, że jest za późno, że twoje małżeństwo to już za późno. Nie. Pan Bóg przychodzi z pomocą za późno, 15 minut i zawsze zdąży. I przez to pokorne dostosowanie się do tego powołania, jakim dla kobiety jest bycie żoną i matką, powołania dla Józefa, który jest wzorem wszystkich ojców i mężczyzn, niech to umiłowanie swojej codzienności, swojego miejsca w szeregu, tak bym powiedział, pomoże nam też rozjaśnić nasze życie w tym nadchodzącym adwencie tego roku. Powstańmy.